Dziś rozmawiamy z profesorem Marcinem Drągiem, chemikiem z Politechniki Wrocławskiej, o bibliotece, o nietypowej bibliotece i o enzymach. Większości z nas... Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Większości z nas enzymy kojarzą się z enzymami trawiennymi i na tym kończymy swoje skojarzenia. Tych enzymów są setki, ile?
Jest ich około 700 w chwili obecnej zarejestrowanych.
I to jest wszystko, co w naszym organizmie buzuje, czy może być ich więcej?
To znaczy tych enzymów trawiennych, czyli takich, które hydrolizują, czy jeżeli to powiemy bardziej ogólnie, przecinają białka, jest około 700 zidentyfikowanych, natomiast dalej prowadzone są badania i uważa się, że może być ich nawet jeszcze kilkaset więcej. Natomiast takich zarejestrowanych i udowodnionych istnienie jest około 700 w chwili obecnej.
I one są i tworzą w naszym organizmie taką cudowną homeostazę, wszystko działa, dzieli się tak jak powinno, błyskawicznie reakcje następują, czyli robią to, co powinny robić, aż któregoś dnia.
Zaczyna dziać się coś złego, czyli te enzymy, które rzeczywiście z nami współpracują i przyczyniają się do tego, że jesteśmy zdrowi, mogą się odwrócić całkowicie przeciwko nam. I my to mówimy po angielsku, że one się zamieniają z tych good guys na tak zwane bad guys, czyli te, które są w rzeczywistości takie, które zaczynają powodować, iż rozwijają się w nas różnego rodzaju choroby. Począwszy od takich standardowych chorób cywilizacyjnych jak nowotwory, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, poprzez również takie choroby, które są wywołane na przykład przez pasożyty i one, te nasze enzymy potrafią nawet być przeciągnięte przez te pasożyty na swoją stronę i działać przeciwko nam.
To może spowodować, że dobry enzym zmienia swoje oblicze i działa przeciwko.
Oj, tutaj to może być praktycznie wszystko. Mogą być zarówno czynniki zewnętrzne, czyli tryb życia, oczywiście tutaj starzenie się, tak? Z wiekiem generalnie no, te wszystkie enzymy zaczynają działać w sposób taki mniej uregulowany i najczęściej jest tak, że jeżeli zakłócona jest jakaś równowaga, no to pojawiają się problemy. I oczywiście, jeżeli już wejdziemy na jakąś ścieżkę chorobową, no to ona zaczyna się pogłębiać i wtedy oczywiście następuje coraz większa eskalacja jakby działania tych proteaz.
Na czym polegają Wasze badania dotyczące enzymów?
Staramy się zidentyfikować, co w rzeczywistości te enzymy rozpoznają w organizmie ludzkim. One generalnie wiemy, że rozpoznają białka, czyli to, no, co wszyscy wiemy. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że tych enzymów, jeżeli założymy, że teraz jest 700, to nie każdy rozpoznaje każde białko. U ludzi jest około, uważa się, kilku, nawet niektórzy mówią kilkunastu tysięcy białek w danej chwili ekspresjonowanych, czyli produkowanych przez komórki. I te enzymy przecinają te białka, natomiast my nie wiemy, które w rzeczywistości jakie przecinają. Możemy się domyślać, jest wiele dowodów, natomiast my nie wiemy, jak one to robią. I to, co my staramy się zrobić, to stworzyć takie matryce dokładnie, czyli takie wzory odwzorowania każdego z tych enzymów i powiedzieć, że dany enzym rozpoznaje określoną sekwencję i ta sekwencja w rzeczywistości jest charakterystyczna dla danego enzymu. Natomiast to, co my szczególnego robimy, to jest to, iż oprócz takich naturalnych aminokwasów, które u nas występują, czyli tych takich naturalnych składników, my je trochę oszukujemy. I oszukujemy je w ten sposób, że dajemy im nienaturalne aminokwasy, czyli takie, które nie występują w żywych organizmach. I w ten sposób jesteśmy bardziej w stanie odwzorować to, co dany enzym generalnie rozpoznaje.
Dlaczego ta biblioteka, którą stworzyliście, jest taka fantastyczna i zazdrości Wam jej cały świat? Bo tak jest, ona jest niepowtarzalna, jedyna tylko tutaj we Wrocławiu i wszyscy, czy z Alaski, z Australii, Nowej Zelandii, Czech, to tutaj właśnie podsyłają enzymy, żeby je badać.
Bardzo często to polega na tak zwanej identyfikacji celu medycznego. Bo oczywiście nie wszystkie enzymy okazuje się, że są tymi złymi, czyli takimi, które w rzeczywistości działają przeciwko nam. Często podejrzewamy je, a okazuje się z badań, że one w rzeczywistości nie pełnią takiej ważnej roli w rozwoju danej choroby, jak żeśmy przypuszczali. No i wtedy trzeba poszukiwać jakby innego enzymu, który jest odpowiedzialny za ten cały proces. Ja to trochę mówię, że układamy puzzle, tak? My mamy te biblioteki, które my mamy na fachowo, się też nazywają bibliotekami kombinatorycznymi i one wyglądają jak taka układanka z puzzli. Mamy kupkę takich puzzli i z tych puzzli staramy się ułożyć no, cały obrazek, tak? Czyli jakby matrycę działania danego enzymu i używamy do tego bibliotek i w ramach tak zwanego screeningu, który my nazywamy, często to się nazywa też badania przesiewowe, po prostu ustalamy taką matrycę oddziaływań enzym z danym substratem.
Bo to, co jest ważne, to jest to, żeby mieć 100% pewności, że dany marker wygrywa dany enzym.
Tak, to jest generalnie główny cel naszych badań i tutaj zawsze do tego dążymy. My nie dążymy do tego, żeby tylko zrobić taki screening enzymu. Natomiast bardzo często, kiedy nam ktoś przysyła enzym, pojawia się najważniejsze pytanie, czy jesteście w stanie na przykład odróżnić te trzy enzymy, które wam wyślemy od siebie, tak? Czy jesteście w stanie stworzyć trzy substraty czy trzy markery, które będą w stanie, jeżeli damy je do komórki, odróżnić te trzy enzymy niezależnie. Bo często jest tak, że jeżeli się jakaś choroba rozwija, to tak jak mówiłem, możemy podejrzewać, że jeden albo dwa enzymy uczestniczą w jej rozwoju, natomiast jeden czy dwa są znowuż neutralne. Albo na przykład okazuje się, że wszystkie trzy są w stanie powodować jakąś chorobę. No i grupy badawcze, z którymi współpracujemy, starają się odpowiedzieć na to pytanie i kluczowym dla nich jest posiadanie markera, który w rzeczywistości jest bardzo specyficzny.
Czyli idealne by było, gdyby wszystkie enzymy, które mamy w organizmie, miały swoje markery i gdybyśmy mogli z całą pewnością powiedzieć, tak, to ty.
No do tego dążymy, tak? To jest najczęściej zadawane chyba mi pytanie na wszystkich konferencjach. Jeżeli przedstawiam generalnie jakąś technologię, która wychodzi ode mnie z laboratorium, wszyscy pytają, czy rzeczywiście zrobimy te wszystkie 700. W chwili obecnej, mówię, my mamy, jeżeli bym dobrze policzył, myślę, że spokojnie już ponad 100 i w sumie tych najważniejszych przetestowanych, tak? To jest często tak, że my wiemy, że któreś nie są jakieś tam ważne i my się nimi specjalnie nie zajmujemy, albo możemy powiedzieć, czasami się nimi zajmujemy hobbystycznie. Natomiast są grupy enzymów, które wiemy, że są mocno zidentyfikowane jako te, które są kluczowe w rozwoju danej choroby albo danego zespołu chorób i wtedy je już naprawdę badamy bardzo dokładnie i z dużą szczegółowością.
Rozmawiamy o enzymach i o nietypowej bibliotece. Jak wygląda przełożenie tego na język praktyki? Bo jeśli rozmawiamy o enzymach, organizmie ludzkim, o chorobach, no to chcemy też wiedzieć, co z tego wyniknie dla diagnozowania czy leczenia.
Tak, to znaczy przede wszystkim tutaj chodzi najczęściej o diagnozę i tutaj no, takim znanym markerem, który jest, to są te, które na przykład uczestniczą w rozwoju raka prostaty. I tutaj jest identyfikacja określonych enzymu, określonego tutaj w sumie jest jednego, uważa się enzymu, który pozwoli nam prognozować, czy dana choroba się rozwija, czy nie. I teraz jest jakby od kilku lat takie tendencja właśnie poszukiwania nowego typu narzędzi diagnostycznych, które będą w miarę tanie, w miarę proste do zastosowania, które nam bardzo szybko będą w stanie powiedzieć, czy dzieje się coś złego z nami, czy nie. Ten w przypadku raka prostaty już jest naprawdę dosyć dobrze dopracowany, tak? My wiemy, który to jest enzym. Natomiast no, tutaj są potrzebne też dodatkowe badania, bo często pojawiają się określone przypadki, takie tak zwane ciekawe. Ja często współpracuję z osobami z Akademii Medycznych, z lekarzami, którzy mówią, że no my tutaj już naprawdę bardzo dużo wiemy, ale zdarza nam się spora liczba przypadków, które są niewyjaśnione, tak? I my nie potrafimy ich wyjaśnić. Mamy zdiagnozowaną daną chorobę, ale nie jesteśmy w stanie u pewnej grupy pacjentów w rzeczywistości potwierdzić, że ta choroba występuje. I takim przypadkiem teraz się zajmujemy właśnie. Tutaj badamy choroby, które są związane z chorobami generalnie w krwi i staramy się współpracować z lekarzami i próbujemy wyjaśnić, jak rozwój danej choroby może być specyficzny dla danej osoby. Czyli ta osoba, jeżeli przyjdzie, podejrzewa się chorobę, to czy będziemy w stanie dosyć szybko i precyzyjnie odpowiedzieć, czy potwierdzić daną jednostkę chorobową.
Bo znowu przejdźmy do tego momentu, kiedy przychodzi człowiek, podejrzewa się, że jest chory. Robi się mu badanie krwi i w sposób celowy traktuje tym markerem, zakładając, że no właśnie, wstępna diagnoza jakaś jest, czyli potwierdza się tę tezę, prawda?
Tak, potwierdza się tą tezę i my tutaj w rzeczywistości takie badania teraz prowadzimy. Tutaj moja była doktorantka, obecnie doktor, która jest u mnie zatrudniona, pani Paulina Kasperkiewicz, prowadzi w rzeczywistości takie badania, gdzie wyjeżdża do Stanów na jakiś czas i tam prowadzi bardzo dokładne badania na pacjentach, na próbkach krwi, gdzie determinuje właśnie udział określonych enzymów w rozwoju określonych jednostek chorobowych. Także to jesteśmy praktycznie w stanie tak zrobić, że pobieramy próbkę krwi, dajemy dany marker i jesteśmy bardzo precyzyjnie w stanie i szybko określić, co się złego dzieje w organizmie. To jest kwestia jednego dnia i my opracowujemy właśnie tego typu metody w chwili obecnej.
Tych enzymów nie powinno być we krwi. Jak się pojawiają, no to znaczy, że jest coś niedobrze, prawda? Bo one powinny działać w jakimś określonym organie na przykład.
Często jest tak, że w organie, natomiast bardzo często jest tak, że one w rzeczywistości normalnie też występują we krwi. Natomiast w tak zwanym, my to nazywamy takie bezpieczne okno terapeutyczne, czyli okno takie, że one występują we krwi, ale ich poziom jest ustalony, czyli one działają w tej homeostazie. Jeżeli zaczyna dziać się coś dziwnego, to ich poziom na przykład bardzo mocno idzie w górę albo bardzo mocno spada. albo zaczynają się w jakiś sposób różnicować. I my staramy się właśnie też określić często, w jaki sposób zmienia się stężenie tych enzymów we krwi. Tutaj właśnie pani Paulina, jeden z projektów właśnie polega na tym, że staramy się określić, porównując zdrowych pacjentów i chorych pacjentów, jakie są różnice pomiędzy nimi przy użyciu danego markera, czy jesteśmy w stanie w rzeczywistości użyć go bardzo specyficznie, określić daną jednostkę.
Tak, żeby potraktować pacjenta i jego krew jakimś markerem, to trzeba mieć podejrzenie co do choroby. Czy czeka nas odwrócenie sytuacji, czyli mamy krew, wrzucamy ją do badania i wszystkie możliwe markery sprawdzamy.
Wszystkie markery oczywiście możemy to zbadać.
Bo wtedy będzie to wczesne wykrycie choroby. Jeszcze nic się nie dzieje. Jeszcze organizm wydaje się, że całkiem nieźle działa, ale jednak tam pod skórą już walka się toczy.
Znaczy do tego dążymy, tak? Od kilku lat jest, tak jak już mówiłem, taki bardzo mocny boom na tą diagnostykę, wczesną diagnostykę medyczną, że staramy się choroby w bardzo wczesnej fazie zdiagnozować. Jak byłem w Stanach, to już to jest dosyć popularne, tak? Iż tam osoby kończące jakiś tam określony wiek są wysyłane do lekarza, jest cała diagnostyka bardzo szczegółowa robiona. I wtedy można stwierdzić, że komuś coś się złego dzieje. U nas to nie jest jeszcze takie popularne, lekarze zachęcają, często się mówi, że powinniśmy to robić. Natomiast trochę problem polega też na tym, że ludzie się tego boją. Uważają, że jeżeli organizm mój zdrowo funkcjonuje, to nie chciałbym się dowiedzieć, że jestem chory. I to jest też często taki problem, z którym ja, jak byłem właśnie jeszcze w Stanach, to spotykałem się w rozmowach z lekarzami, tak? Że ci lekarze mówią, że można by zrobić takie testy, natomiast wiele osób się boi. Ja się spotykałem z przypadkami, właśnie już kilkoma, że zdiagnozowano właśnie różnego rodzaju choroby, w tym u mojego kolegi nie tak dawno zdiagnozowano właśnie rak prostaty. W bardzo wczesnej fazie okazał się całkowicie operacyjny, został wyleczony, natomiast jeżeli by jeszcze trochę poczekał, to mogłoby to już rozwinąć się do tego stopnia, żeby było bardziej tragiczne w skutkach.
Czyli już teraz można, tylko trzeba chcieć. A jaka będzie przyszłość?
Znaczy ja myślę, że przyszłość jest właśnie taka w tej diagnostyce klinicznej, że uważa się, że jednak zapobieganie rozwoju choroby albo leczenie choroby w bardzo wczesnym stadium jest tym, do czego powinniśmy dążyć, bo w rzeczywistości wiele tych chorób jesteśmy w stanie wyleczyć, jeżeli są we wczesnym stadium.
Ma pan jakiegoś osobistego wroga wśród chorób, z którym chciałby pan zawalczyć?
Każdy mówi nowotwory, nowotwory. Natomiast drugą grupą są chorób, to są choroby takie nagłe, które wynikają bardzo często z różnego rodzaju infekcji patogenami. I to są choroby, które w rzeczywistości uważamy, że one są w miarę pokonane, natomiast dalej słyszymy, że mnóstwo osób umiera na sepsę, dużo osób umiera na gruźlicę, dużo osób umiera, w chwili obecnej bardzo popularna jest Zika, czy popularna jest dengi. Oczywiście bardzo popularna jest także malaria, tak? Także tym się zajmujemy i dostajemy często zapytanie od osób naprawdę z całego świata, że mają enzym, który jest należy do tej samej rodziny enzymów, nad którym żeśmy już pracowali. Jakieś mamy tutaj doświadczenie w jego badaniu, wobec czego jeżeli badaliście powiedzmy dengi, to dlaczego nie zbadacie Zikę?
A jak już zbadacie te malarię albo Zikę, to co z tego wyniknie?
My współpracujemy z grupami pracującymi nad rozwojem prostych testów na malarię. Tak? My musimy powiedzieć sobie szczerze, że dla nas zapłacenie za test 5 czy 10 dolarów w przeliczeniu to nie jest wielki koszt, jeżeli podejrzewamy, że coś się złego dzieje. Natomiast dla osób żyjących w tych krajach biednych są to koszty praktycznie przewyższające ich miesięczne wynagrodzenie i często ci ludzie po prostu nie decydują się na to. No i śmiertelność na samą malarię to jest kilka milionów ludzi rocznie.
Czyli wczesna diagnostyka, tania wczesna diagnostyka.
Tak, przede wszystkim tutaj też taka bardzo tania, wczesna diagnostyka, że będziemy naprawdę natychmiast mogli powiedzieć, że coś się złego dzieje. No i to wykryć. Ja w zeszłym roku byłem w Malezji na takiej konferencji, gdzie dużo żeśmy też rozmawiali o chorobach tropikalnych i tam było właśnie ten temat, był Ziki, dengi i tak samo te choroby, które są odpasożytnicze. Tak? My o nich za wiele nie wiemy i obecnie się nawet uważa, że pasożyty są w stanie swoimi metabolitami, czyli tym, co produkują, wywołać u nas różnego rodzaju dodatkowe choroby, w tym nawet nowotwory. Te mechanizmy nie są dokładnie jeszcze wytłumaczone, powiązane w wielu przypadkach, natomiast jeżeli mamy danego pasożyta, to powinniśmy też w miarę szybko w stanie go być zdiagnozować. Trzeba go usunąć, tak? Trzeba to leczyć. Także tutaj też tym się zajmujemy. Mamy dużo enzymów, które nie pochodzą od ludzi, ale pochodzą właśnie od różnego rodzaju pasożytniczych organizmów i staramy się tutaj jakby też porównać te enzymy. Bo problemem dodatkowym jest to, że nawet jeżeli mamy jakiś marker, który będzie działał na malarię i my sobie zbadamy go już w takich wyizolowanych próbkach z malarii, które dostaniemy, tak? Czyli enzymy, które występują w malarii, problem jest to, że często identyczny ewolucyjnie enzym mamy u siebie. Tamte różnice są naprawdę niewielkie. Jeżeli taki test użyjemy już na organizmie ludzkim, który jest zarażony malarią, to ta odpowiedź nie jest pełna, tak? My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten sygnał, który obserwujemy, pochodzi od enzymu ludzkiego, czy ten enzym pochodzi od malarii, czy to jest nałożenie tych dwóch sygnałów i wtedy dostajemy tak zwany false positive, czyli tą fałszywą, pozytywną informację, która no, na niewiele jest przydatna. Dlatego tutaj mówię, my staramy się też te testy robić tak, żeby one były naprawdę specyficzne.
Panie profesorze, jak tak rozmawiamy, to wyobrażam sobie, że firmy farmaceutyczne dobijają się tutaj do pana gabinetu drzwiami i oknami.
Znaczy mamy dużo ofert, natomiast my to staramy się robić taki w miarę rozsądny sposób. Ja to rozgraniczam na dwie takie grupy. Pierwsza to są firmy, z którymi współpracujemy na zasadzie takiej typowo akademickiej. Czyli ustalamy, że oni mają jakiś ciekawy enzym. Ten enzym generalnie dogadujemy się, że oni nam przyślą. My podpisujemy wtedy bardzo skomplikowaną umowę prawną z taką firmą, która się nazywa MTA, czyli to jest Material Transfer Agreement. Nie możemy nikomu ani słowa powiedzieć, że pracujemy nad tym materiałem. Oni nam przysyłają enzym na własny koszt, wszystko pokrywają, wszystkie koszty i my badamy ten enzym. I jeżeli jakiekolwiek mamy wyniki, to te wyniki publikujemy w postaci publikacji, która dostaje się do domeny publicznej. Natomiast druga grupa to są firmy, które by chciały, żebyśmy zbadali enzym. Oni nam zapłacą, natomiast chcą, żeby przejąć wszystkie wyniki. No i takich współprac staramy się oczywiście unikać, bo no, teoretycznie oprócz pieniędzy nic nie dostajemy w zamian. No, a tutaj jakby w tych badaniach, które robimy, pieniądze nie są najważniejsze.
Jeśli pieniądze to nie wszystko, no to od razu myśli idą w stronę najbardziej prestiżowych nagród. To jest materiał na Nobla?
To bardzo trudno powiedzieć. Tutaj no mówię, ja w ogóle jakby no, o nagrodach nigdy nie myślę. Ja mówię, dla mnie największy fan to jest robienie nauki. Tam zawsze ktoś mówi, czy to jest materiał na Nobla. To trudno jest naprawdę powiedzieć. Tutaj no oczywiście ta metoda jest bardzo ciekawa, mnóstwo osób to wykorzystuje w chwili obecnej. Mamy kilkadziesiąt grup badawczych na całym świecie, które z tego korzystają. Biblioteki, które mamy, też nie udostępniamy za bardzo nikomu. Nie udostępniamy z dwóch względów. Po pierwsze to często jest tak, że nawet jeżeli jest jakaś zaufana osoba, to nie wiemy do końca, co się z taką biblioteką będzie działo. Natomiast te zaufane osoby też, z którymi współpracujemy, bardzo często mówią tak, to jest tak skomplikowana ta metoda całych tych badań przesiewowych, także tutaj już mieliśmy mnóstwo gości z całego świata, którzy przyjeżdżają na tydzień, na dwa tygodnie, czasami na miesiąc. My jesteśmy też w stanie to wszystko kontrolować i obniżyć koszty, bo tutaj koszty są bardzo duże, tak? Bardzo często to są tysiące euro za takie pojedyncze analizy, jeżeli byśmy policzyli same odczynniki chemiczne. Dlatego no, jeżeli komuś to wyślemy, nie potrafi na tym pracować, to zmarnuje mnóstwo tego materiału. Taniej jest kupić bilet za 2000 euro i tutaj przyjechać i zrobić te badania pod naszym okiem, jeżeli to jest normalna współpraca, także i tutaj to wykonać.
Jedyne, czego mogę życzyć, to, żeby jak najszybciej, a nie blisko 70, jak to w Noblu bywa.
Nie, no to oczywiście, ja mówię, no my tutaj w ogóle nie myślimy o tym, bo myśmy na początku bardzo krytycznie, znaczy spotykali się z wieloma głosami krytycznymi. Wiele osób generalnie mówiło, że to no, nie ma zastosowania, jest to tak skomplikowany system. Natomiast teraz jak jadę na konferencję, na której nawet jest kilkaset osób, to wszyscy już wiedzą, o co chodzi, tak? Wszyscy wiedzą i tylko czekają, jaki mamy nowy enzym, co żeśmy zbadali, jakie ciekawe wyniki wyszły.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Drąg, Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu.